Edyta Szewerniak-Milewska, dzień dobry. Kwestia wywiązywania się z obowiązku przekazywania przez podatników danych z ewidencji księgowych i podatkowych w formacie jednolitego pliku kontrolnego wzbudza wiele wątpliwości. O rozwianie niektórych z nich poprosiłam Pawła Huczkę, redaktora Infor.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jakich sytuacjach podatnicy będą musieli przekazywać organom podatkowym dane w strukturze jednolitego pliku kontrolnego?
No więc to są takie zasadnicze dwie sytuacje, znaczy dwa tryby. Pierwszy tryb jest to tryb na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. I ten tryb na żądanie może się objawić podczas kontroli podatkowej, podczas postępowania podatkowego, podczas czynności sprawdzających realizowanych na podstawie ordynacji podatkowej, albo na podstawie kontroli skarbowej lub czynności sprawdzających realizowanych na podstawie ustawy o kontroli skarbowej. To jest ten tryb na żądanie. Drugi tryb to jest przekazywanie informacji o ewidencji VAT i to wtedy już nie na żądanie, tylko z mocy prawa co miesiąc do 25 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
Nawet ci podatnicy, którzy się kwartalnie rozliczają, prawda?
Będą dokładnie, też mieli ten obowiązek. Dokładnie tak. Wszyscy czynni podatnicy VAT. Jeżeli chodzi o postępowanie podatkowe, bo to będzie z pewnością najczęstsza sytuacja, kiedy tutaj organy podatkowe przyjdą do podatnika i poproszą o jednolity plik kontrolny, to jakby wiadomo, że celem postępowania jest rozstrzygnięcie jakiejś sprawy podatkowej poprzez określenie w szczególności wysokości zobowiązania i wymiar podatku. Tutaj postępowanie może być wszczynane zarówno z urzędu, jak i nawet na żądanie samego podatnika czy innej strony tego postępowania. Tak? Ponadto tutaj ważną kwestią jest termin, w jakim podatnik musi zareagować na żądanie organu, żądanie przesłania, przekazania pliku JPK. Termin wynika z artykułu 189 ordynacji, to jest 3 dni, tak jak dla wszystkich innych dowodów, których żąda organ podatkowy podczas postępowania podatkowego. Także termin 3-dniowy w postępowaniu podatkowym. Następnym jakby trybem, w którym podatnicy będą musieli przekazywać pliki JPK, są czynności sprawdzające, dokonywane na podstawie ordynacji podatkowej. Czynności sprawdzające zazwyczaj poprzedzają, jeżeli one mają na celu sprawdzenie realizowania przez podatników poszczególnych obowiązków. Jeżeli takie czynności sprawdzające wykażą nieprawidłowości, mogą skutkować wszczęciem w dalszej konsekwencji postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej i także podczas czynności sprawdzających organ podatkowy może żądać wygenerowania i przekazania mu pliku JPK. Co więcej, mamy do czynienia z czynnościami sprawdzającymi realizowanymi w ramach tzw. kontroli krzyżowej u innego podatnika, czyli kontrahenci kontrolowanego podatnika mogą być również poproszeni przez organy podatkowe o udostępnienie, wygenerowanie plików JPK ze swoich ksiąg podatkowych i przekazanie ich organom podatkowym. Poza tym kolejnym trybem z ordynacji jest kontrola podatkowa, czyli tu mieliśmy wcześniej postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające, teraz kontrola podatkowa. Również podczas tego trybu organy podatkowe mogą zażądać wygenerowania pliku JPK. Czyli to są tryby, 3 tryby z ordynacji podatkowej i 2 tryby z ustawy o kontroli skarbowej. Tam będzie kontrola skarbowa sensu stricte i też czynności sprawdzające realizowane na podstawie tej ustawy. I podczas tych czynności sprawdzających można zarówno prosić samego podatnika, jak i kontrahenta tego podatnika o udostępnienie danych z ewidencji podatkowych w formacie JPK.
A w jakiej formie będą przekazywane te pliki?
Pliki JPK będą przekazywane albo w formie online, przez internet, za pomocą aplikacji specjalnej udostępnionej przez Ministerstwo Finansów i taki plik wtedy trzeba podpisać podpisem elektronicznym, bezpiecznym podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. Drugi tryb jest tryb fizyczny, przekazywanie tych plików na nośnikach elektronicznych typu pendrive'y, dyski, nagrane dyski CD czy DVD. I takie wtedy fizyczne przekazanie musi nastąpić albo osobiście do Urzędu Skarbowego, do organu podatkowego, albo za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Co grozi podatnikom, którzy mimo ustawowego obowiązku nie wdrożą JPK?
Co zasady, dwa tryby odpowiedzialności możemy tu wyróżnić. Pierwszy tryb to jest odpowiedzialność porządkowa, realizowana na podstawie ordynacji podatkowej. Drugi tryb to jest odpowiedzialność karno-skarbowa za przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. To raczej będzie chodziło ewentualnie o wykroczenia skarbowe realizowane na podstawie ustawy, na podstawie kodeksu karnego skarbowego. W ramach zapisanej w ordynacji podatkowej odpowiedzialności porządkowej, organ podatkowy, przed którym toczy się dane postępowanie czy kontrola, może nałożyć na uczestnika tego postępowania karę porządkową. Obecnie w 2016 roku kara może być wymierzona maksymalnie w kwocie 2800 zł. Ta kwota, górna granica kwoty kary porządkowej jest co roku waloryzowana, także być może w przyszłym roku będzie więcej. Taką karę porządkową organ podatkowy może nałożyć na uczestnika postępowania, gdy ten uczestnik bezzasadnie odmówił okazania lub nie przedstawił w wyznaczonym terminie dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z tam odrębnych przepisów prawa, czyli na przykład nie udostępnił swoich ksiąg podatkowych. Teraz będzie dotyczyło to również odmowy, czy udostępnienia, czy nieudostępnienia, czy niepełnego udostępnienia ksiąg podatkowych w formacie jednolitego pliku kontrolnego. To jest odpowiedzialność porządkowa, tutaj mam do czynienia tylko z tą karą porządkową, natomiast można sobie również wyobrazić teoretycznie, praktycznie być może też, chociaż to jest zawsze tryb bardziej ostry, odpowiedzialność karno-skarbową. Tutaj odpowiedzialność karno-skarbowa zaistnieje wtedy, kiedy organ stwierdzi, że uczestnik postępowania, podatnik utrudnia wykonywanie czynności służbowych poprzez właśnie utrudnia kontrolę poprzez nieudostępnianie swoich danych, również danych w formacie JPK, prawda? I odpowiedzialność karno-skarbowa, w przypadku odpowiedzialności karno-skarbowej, odmowa udostępnienia informacji może być poczytana właśnie za utrudnienie wykonywania czynności służbowych. Za tego rodzaju czyny grozi sankcja w postaci grzywny, nawet do 720 tak zwanych stawek dziennych. Stawki dzienne są ustalane indywidualnie. W 2016 roku można wymierzyć stawkę dzienną w przedziale od 61 zł do ponad 24 tysięcy. Także w konsekwencji minimalna kara grzywny za przestępstwo skarbowe to 616 zł 70 groszy, a maksymalna kwota grzywny to nawet 17 760 960 zł.
Strasznie brzmi.
Także jest to poważna sankcja. Trudno sobie przypuszczać, żeby maksymalne kwoty tutaj...
I może nie od razu, prawda?
I na pewno nie od
razu.
W pierwszych
miesiącach obowiązywania tych obowiązków.
Dokładnie, wydaje się tak ekspertom i innym osobom, które w podatkach siedzą, że początkowy okres ministerstwo będzie tutaj liberalne dosyć w wymierzaniu kar i kontrolowaniu bardziej będzie, myślę, koncentrowało się na pouczeniach.
Proszę powiedzieć, czy podatnicy mogą mieć w ogóle szansę na to, by odpowiedzialność za to, że nie wdrożyli jednolitego pliku kontrolnego, może spoczywać w ogóle na dostawcy oprogramowania?
No więc niestety nie. Pełna odpowiedzialność z ordynacji, także z kodeksu karnego skarbowego, spoczywa na podatniku albo na kontrahencie podatnika, który tam gdzieś podczas kontroli krzyżowej został poproszony o pliki JPK. Jeżeli oni tych plików nie udostępnią, tych informacji, tych danych nie udostępnią, mogą ponieść albo odpowiedzialność porządkową, o której mówiłem, albo odpowiedzialność karno-skarbową. Natomiast warto uczulić podatników, że w umowach z dostawcami oprogramowania powinni zawrzeć postanowienia, które przewidują odszkodowania cywilnoprawne od tych właśnie dostawców oprogramowania, jeżeli to oprogramowanie czy aktualizacje tego oprogramowania zawierają błędy, które skutkują przekazywaniem niepełnych, niewłaściwych informacji do administracji skarbowej.
Jasne. To w takim razie tak proszę na koniec w podsumowaniu naszej rozmowy udzielić kilku rad, jak krok po kroku wdrożyć w firmie jednolity plik kontrolny.
Podatnicy, zastanawiając się, czy obejmie ich obowiązek wdrożenia jednolitego pliku kontrolnego w swoich firmach, powinni przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy księgi podatkowe w ich firmie prowadzone są w formie elektronicznej. No to już w dzisiejszych czasach jest niemal standard, natomiast można sobie wyobrazić, że są jeszcze tacy, którzy robią to wyłącznie w formie papierowej. Ci, którzy prowadzą swoje księgi na papierze, nie muszą wdrażać JPK, natomiast wszyscy inni, ci, którzy mają programy finansowo-księgowe w formie elektronicznej, muszą wdrożyć JPK. Ci, którzy stwierdzą, że te JPK wdrożyć muszą, powinni w pierwszej kolejności udać się jak najszybciej, muszą zasięgnąć informacji, między innymi za naszym pośrednictwem, kiedy ten obowiązek ich obejmie. Mhm. Duzi podatnicy, jak wiadomo, już od 1 lipca będą musieli to
tego
robić.
Roku 2016, tak.
Podatnicy, mali i średni przedsiębiorcy, będący podatnikami VAT, będą musieli składać informacje o ewidencji VAT-owskiej w formie jednolitego pliku kontrolnego już od 1 stycznia 2017. Ale jeśli już stwierdzą, że muszą i będą wiedzieli kiedy, muszą jak najszybciej udać się do dostawcy swojego oprogramowania, żeby po pierwsze stwierdzić, czy to oprogramowanie może podlegać aktualizacji, dostosowaniu do wymagań generowania jednolitego pliku kontrolnego, czy też będą musieli wydać pieniądze na nowe oprogramowanie. W zależności od sytuacji, no, albo muszą zawrzeć umowę o aktualizacji tego oprogramowania, czy w ramach może istniejącej umowy serwisowej z dostawcą oprogramowania, albo nabyć zupełnie nowe. Warto zadbać o przeszkolenie pracowników. Jeżeli już będziemy mieli zapewnione to właściwe oprogramowanie, warto zadbać o przeszkolenie pracowników,
żeby właściwie mogli
generować te pliki. Bo podkreślmy jedną rzecz, że większość podatników VAT, znaczy właściwie wszyscy podatnicy, czynni podatnicy VAT, którzy nie są zwolnieni z tego podatku podmiotowo albo nie realizują tylko czynności zwolnionych z podatku VAT, będą musieli co miesiąc generować, więc jakby ta umiejętność będzie automatyczna, tak? Umiejętność będzie często trenowana. Natomiast w przypadku podatników takich, do których Urząd Skarbowy czy Urząd Kontroli Skarbowej przyjdzie raz na jakiś czas podczas właśnie postępowania podatkowego, czy kontroli podatkowej, czy jakiejś kontroli krzyżowej, to właśnie raz na jakiś czas ten obowiązek generowania plików JPK będą mieli w odniesieniu do innych ewidencji swoich księgowych niż ewidencja VAT-owska. No i warto to po prostu umieć, czy co jakiś czas przetrenować, żeby zmieścić je w tych 3 dniach wyznaczonych przez organ podatkowy, na przykład w postępowaniu podatkowym, i ten plik organowi udostępnić. Przeszkolenie pracowników, jedna rzecz, aktualizacja oprogramowania, równie ważna rzecz. No i warto też pamiętać o tym, że jednolity plik kontrolny może podlegać, zasady jego generowania, struktury logiczne, czy cała ta infrastruktura informatyczna, jaka wokół tego, jaką ministerstwo wokół tego stworzyło, może podlegać pewnej ewolucji, bo na przykład struktury logiczne jednolitego pliku kontrolnego są publikowane tylko i wyłącznie na stronie Ministerstwa Finansów. Nie są publikowane w żadnym Dzienniku Ustaw czy Monitorze Polskim, więc trzeba śledzić Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, żeby niektóre bardzo ważne informacje jakby pozyskać i zdawać sobie sprawę z kolejnych aktualizacji tego systemu.
Jasne, więc dużo pracy przed osobami zajmującymi się rozliczeniami w firmie.
Dokładnie tak, a w dalszej perspektywie już dzisiaj minister finansów zapowiedział stworzenie w ciągu 1,5 roku najdalej centralnej bazy faktur, także na pewno podatnikom nie będzie nudno.
Jasne, a my będziemy się spotykać, żeby opowiadać i odpowiadać na Państwa wątpliwości. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Paweł Huczko, redaktor Infor.pl.
Dziękuję uprzejmie.